przekręcaj umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Dobrze. Więc wracamy do naszej drugiej Księgi Królewskiej i kontynuujemy te rozważania na temat życia Elizeusza i wracamy do takiej historii, o której zaczęliśmy już sobie mówić, ponieważ Elizeusz dokonał cudu wobec tej szumenitki. Natomiast co się dzieje dalej? Mamy bardzo ciekawą sytuację. Elizeusz przewiduje w Izraelu suszę i mówi jej tak: idź do kraju Filistynów. Oczywiście wielokrotnie już sobie mówiliśmy, że ten kraj Filistynów to jest tutaj na Szefeli, prawda? Więc ona gdzieś tutaj z tej centralnej Palestyny udaje się na Szefelę do kraju Filistynów i mamy tutaj dwie takie ważne rzeczy trochę zawarte w tej informacji. Z całą pewnością było to miejsce mniej uzależnione od opadów, prawda? Czyli tutaj mamy więcej takich źródeł, które pozwalają jakoś przetrwać czas suszy. Tutaj tereny takie bardziej pustynne, prawda? Pustynia Judzka i jej okolice, no to są rzeczywiście tereny, gdzie kiedy jest susza, kiedy jest brak opadu, po prostu tam jest bardzo ciężko przetrwać. Więc jedna rzecz, oczywiście Elizeusz, mając tą wiedzę jako proroka, że będzie 7 lat suszy, prawda? Tą kobietę, z którą się trochę zaprzyjaźnił, być może polubił, wysyła w takie miejsce, byśmy powiedzieli, z punktu widzenia naturalnego, po prostu bezpieczniejsze, prawda? Więc to jest jeden aspekt, taki bardzo naturalny. Drugi aspekt, słuchajcie, no oczywiście Filistyni, o tym już sobie szczególnie w Księdze Sędziów wielokrotnie mówiliśmy, to był po prostu wróg Izraela. Oni regularnie tutaj napadali, prawda, łupili te tereny, no byli wrogo nastawieni, więc w sposób naturalny jakoś tak wojowali. Ale ten drugi aspekt zawiera również w sobie fakt, że oczywiście Filistyni byli innowiercami, prawda? Byli politeistami. Więc zwróćcie uwagę, jaką mamy sytuację. Prorok mówi o tym, że będzie kara Boża wobec Izraela. Ta szumenitka była osobą wierzącą, która przyjęła proroka, więc prorok mówi jej o tym, żeby poszła do kraju pogan i tam znajdzie, zachowa swoje życie, tak? Znajdzie jakieś takie bezpieczne miejsce dla siebie. Idźmy dalej z historią tej kobiety. Więc ona oczywiście idzie do tych Filistynów. I teraz tekst idzie jeszcze dalej. Zwróćcie uwagę na taką rzecz, że mamy tu sytuację, kiedy wierna Bogu kobieta idzie tak naprawdę do pogan, do innowierców, tak? I z punktu widzenia jest posłana w ogóle przez proroka Elizeusza. Więc zwróćcie uwagę, i myślę, że to jest też dla nas taka ważna rzecz od takiej strony duchowej, bo to są oczywiście pewne historie, z których jakoś możemy wyciągać wnioski. Co prorok chce jej pokazać? Masz na tyle silną w sobie wiarę, tak? Pewne doświadczenie Pana Boga, że nawet jeżeli pójdziesz do pogan, do ludzi, którzy byli politeistami, nie wierzyli, oddawali cześć obcym Bogom, to ty nie wejdziesz w to ich doświadczenie, prawda? Zachowasz stąd pewną taką tożsamość pomimo tego środowiska, które cię otacza. I zwróćcie uwagę, że to będzie tak naprawdę nieustanne wyzwanie dla ludzi, którzy wierzyli w jedynego Boga. To będzie ogromny problem później diaspory żydowskiej, która często robiła swoiste enklawy, tak, swoiste nawet getta, że w tych przestrzeniach oni po prostu zachowywali wiarę w jedynego Boga, ale później, zobaczcie, to będzie też ogromne wyzwanie dla chrześcijan, żeby tam, gdzie pójdą, tam, gdzie pójdą z wiarą, żeby nie przyjmowali tych wierzeń obcych ludów, tylko ewangelizowali, tylko pokazywali wiarę w jedynego Boga. I zwróćcie uwagę, że to takie napięcie, które tutaj bardzo mocno się pojawia, napięcie między wiarą w jedynego Boga, a swoistym otoczeniem, prawda, które, otoczeniem tej kobiety, tak naprawdę to do dziś funkcjonuje bardzo często. Właśnie słyszę od wielu osób, że ludzie w pracy są zupełnie niewierzący, prawda, czy nawet wojujący z Ewangelią, z Panem Bogiem, z Kościołem i tak dalej. Więc no, to jest w nas to nieustanne napięcie. Jak rzeczywiście w taki sposób wiarygodny nie podporządkować się tym poglądom, prawda, tylko rzeczywiście no, być takim świadomym świadkiem wiary w jedynego Boga. Idźmy dalej. W takiej sytuacji, kiedy ona opuściła swoje pierwotne ziemie, prawda, uciekła z nich, następuje konfiskata ziemi. I to, słuchajcie, mamy tutaj ciekawą sytuację, ponieważ generalnie Żydzi uważali, że ziemia jest własnością danego człowieka, przekazywana z pokolenia na pokolenie, prawda, bo ona była własnością Boga, a człowiek po prostu dziedziczył tą ziemię, można byłoby powiedzieć takimi współczesnymi kategoriami, dzierżawią od Pana Boga daną ziemię. Oczywiście później, kiedy nastała monarchia, ziemia no, podlegała władzy króla. Więc kiedy ona opuściła swoją ziemię, ziemia została skonfiskowana. I teraz dlaczego to ma takie znaczenie? Ponieważ w tamtych rejonach ziemia, o ile to była dobra ziemia, no to oczywiście wiadomo, że ona się komuś przydała. Tak, ktoś mógł ją uprawiać. Jeżeli na przykład ona opuściła swój dom, uciekła, no to przy takiej konfiskacie król tak naprawdę mógł oddać już komuś gotowy dom, prawda, który został zbudowany. Ta osoba, która otrzymała od króla ziemię, w zasadzie nic do niej nie dokładała, prawda, a już miała wszystko urządzone. To pokazuje, że ta wartość tej ziemi no, była duża, prawda, która została jej zabrana. Po powrocie, po tych 7 latach suszy w Izraelu, kiedy ta kobieta wróciła, mamy ciekawą rzecz. Król nie robi jej wyrzutów o to, że opuściła rodzinną ziemię, nie pozbawia jej tej ziemi i tak dalej, o tym za chwilę sobie powiemy. Tylko pierwsze pytanie króla dotyczy proroka Elizeusza. Zwróćcie uwagę na taką rzecz, że w tamtych czasach prorok miał swoją godność. Prawda? To, co powiedział prorok, to się liczyło, to miał pewną wartość, to też prorocy przekazywali historię, która ma nastąpić, prawda? Więc w takiej sytuacji król, zresztą akurat tutaj trzeba powiedzieć, że mądrze postępuje, chce po prostu dowiedzieć się, pomimo tego, że upłynęło już 7 lat jej nieobecności, prawda, kiedy ona była za granicą, można tak to powiedzieć we współczesnych kategoriach, mimo wszystko król chce się dowiedzieć, co ten prorok Elizeusz jej przekazał. Czego ona od proroka Elizeusza się dowiedziała, ponieważ król widział, że ona miała precyzyjne informacje mówiące o tym, że nastaną te lata suszy, prawda, czy głodu, 7 lat. To pokazuje nam i już trochę nas wprowadza co do pewnej wartości słowa proroków. Ci królowie, ci władcy, którzy byli bliscy Panu Bogu, rzeczywiście słuchali głosu proroka. Bo dzięki temu mogli podejmować mądre decyzje, wyznaczać dobrą perspektywiczną taką decyzję i pewne zarządzanie państwem, prawda, które było zgodne z wolą Pana Boga, więc to też gwarantowało pewne przetrwanie królestwa, czy nawet dobrobyt. Jeżeli królowie będą odrzucali odrzucali słowo proroka, to będą karani z tego powodu. I oczywiście trzecia możliwość, królowie mogli słuchać fałszywych proroków, tak? Nowy Testament powie pseudoprofety, z takich pseudoproroków. Oni zawsze mówili to, co król chciał usłyszeć, prawda? To, tylko że to nic zupełnie nie wnosiło i w ogóle nie było żadną prawdą, więc tak naprawdę było bezużyteczne, pomimo tego, że no, pomijając to, że król po prostu usłyszał kany na swoją cześć. Więc zobaczcie, że król tutaj uznaje ten autorytet proroka Elizeusza do tego stopnia, że kazał przywrócić tej kobiecie tą nieruchomość, tą ziemię, która została jej skonfiskowana, a nawet, co się w zasadzie w czasach starożytnych zupełnie nie zdarzało, zaległy dochód z tego pola, z tej ziemi, którą ona mogłaby uprawiać przez te 7 lat, nakazuje zwrócić jej, prawda, tym osobom czy tej rodzinie, która tam przez te 7 lat mieszkała. Zobaczcie, tutaj mamy też ciekawą rzecz, powiem tak, takie personalne podejście do człowieka w Biblii, prawda? Nawet jeżeli ci królowie nie byli idealni, no to na całym Bliskim Wschodzie człowiek to był nikt, prawda? Uciekłeś z domu, co mnie to obchodzi, prawda? Królowie w ogóle nie przejmowali się takimi zwykłymi ludźmi, zwykłymi sprawami, szczególnie w Egipcie. Król czy faraon, bo to w zasadzie to samo, byli uosobieniem bóstwa. Tutaj mamy króla, który jest blisko ludzi, który rzeczywiście no tak szanuje ich podmiotowość. Dalej, słuchajcie, następuje podbój Hazaela. Najpierw Hazael zostaje królem Damaszku, tu mamy lata jego życia. Co ciekawe, tu już mamy takie fragmenty, które też są potwierdzone treściami pozabiblijnymi, tekstami pozabiblijnymi. Dzięki temu możemy je konfrontować, Biblię, z innymi tekstami, które archeolodzy odkrywają i dużo łatwiej jest wtedy dokonywać pewnych datacji, bo na przykład znamy, prawda, już kiedy ci królowie żyli, kiedy obejmowali swoje królestwa, więc już wtedy dużo łatwiej jest nam datować pewne fragmenty z Biblii. Najpierw Hazael był urzędnikiem Ben-Haddada II. O tych osobach sobie mówiliśmy trochę ostatnio, to już nie będę do tego wracał. Natomiast zwróćcie uwagę na taką rzecz, że on zostaje, ten Hazael zostaje również namaszczony na króla przez Elizeusza. Mamy tutaj bardzo ciekawy wyjątek, że prorok idzie do ludu i interweniuje w ludzie pogańskim, prawda? W ludzie, który jest wśród ludzi, którzy nie należeli do Izraela, prawda? I mało tego, prorok, namaszczając na króla, no, podejmuje w pewnym sensie w Damaszku pewne decyzje administracyjne, tak moglibyśmy powiedzieć, prawda? Czyli on nie tylko przekazuje wolę Pana Boga, ale również no, ma taki polityczny wpływ na funkcjonowanie Damaszku. Ja przypominam, bo o tym sobie ostatnio mówiliśmy, że Damaszek to było miasto-państwo tak naprawdę i tam na północ od Izraela to był taki jeden z największych ośrodków i oni będą regularnie tutaj Izraela atakowali, prawda? Państwo północne regularnie będą atakowali. Był on bardzo okrutnym wojownikiem i wydaje się, że Pan Bóg specjalnie namaścił go na króla w Damaszku, żeby on po prostu walczył z Izraelem i Judą. Prawda? Czyli znowu ten Hazael był rozumiany trochę jak taka kara od Pana Boga, która rzeczywiście regularnie tam utrudniała życie Izraelowi. Zresztą on pokonał Izrael pod Ramot, zranił, później pokonał króla Jechu i na pewien czas nawet przejął władzę w Izraelu. Znowu Damaszek, który będzie wrogi wobec Izraela, to będzie już kolejny taki punkt zapalny. Zobaczcie, że tak naprawdę Izraelici, w sumie i do tej pory tak jest, z każdej strony wrogowie, prawda? Poza morzem, to z jednej strony ta granica jest morska, to tam jest spokój, ale tak naprawdę od czasów starożytnych to z każdej strony były zagrożenia i tutaj jednym z takich zagrożeń był Damaszek, prawda? Więc zobaczcie, Damaszek był gdzieś tutaj jeszcze wyżej, prawda? Więc tu mamy zagrożenie, tu mamy Filistynów, więc tak naprawdę z różnych stron te zagrożenia tutaj były. I teraz dalej, radzenie się Jahwe przez Aramejczyków. Wtedy król powiedział do Hazaela: weź dar ze sobą, idź na spotkanie męża Bożego i przez niego wypytaj się Pana, czy wyzdrowieją z tej choroby. Zobaczcie, Aramejczycy, którzy odkrywają w Elizeuszu kogoś więcej, kogoś, kto ma wiedzę, tak? Więc nawet jeżeli oni tak nie wierzyli do końca w Jahwe, nie oddawali cześć swoim Bogom, prawda? To mimo wszystko mieli taką świadomość, że to jest ktoś więcej, prawda? Że to jest ktoś, kto wie coś więcej, kto ma pewien autorytet, prawda? Niezależnie od tego, że reprezentuje jedynego Boga. I zwróćcie uwagę na taką rzecz. Ja często też jakoś o tym mówię i to jest taka myśl, która wydaje mi się taka bardzo autentyczna, jak patrzymy w ogóle na całą historię biblijną, a później historię Kościoła, że często pojedyncze osoby, święci, cieszyli się przez to, co robili, takim autorytetem, że nawet ludzie niewierzący, nawet wrogo nastawieni do Kościoła, prawda, jednak uznawali ich autorytet. Tu taki najbardziej podstawowy przykład matka Teresa, prawda? Ona żyła w środowisku zupełnie niezwiązanym z Kościołem, wśród ludzi, którzy być może nawet przez jakiś czas, chociaż mieli z nią kontakt, nie słyszeli o Bogu, czy nie znali szczegółów naszej wiary, a mimo tego ona, będąc osobą wierzącą, prawda, czyniła takie dobro, cieszyła się takim autorytetem wśród tych ludzi, że oni rzeczywiście jakoś do niej drgnęli, oczekiwali jej rady i wsparcia i tak dalej. I tutaj mamy taką sytuację. Poganie, innowiercy po prostu uznają autorytet Elizeusza. Nie wiem, czy wam mówiłem to tak na marginesie, ale to też pokazuje taki pewien smaczek. Zachowały się takie teksty apokryficzne, które opisują korespondencję Piłata z cesarzem rzymskim po śmierci Pana Jezusa. I co ten cesarz miał odpisać Piłatowi, który opisał tą sytuację, którą my znamy na Wielki Piątek, tak mówiąc w skrócie, męka i śmierć Pana Jezusa. Ten cesarz odpisał tak Piłatowi: ty głupcze, mieliście człowieka, który uzdrawiał, dawał wam chleb, prawda? No w sumie nic takiego złego nie robił, nikogo nie zabił, po co byście go zabili? Przecież to, tak mówiąc po ludzku, opłacało się nam go zachować, prawda? Mógłby się przydać Imperium Rzymskiemu, prawda? By tam rozmnażał ten chleb, uzdrawiał, no to jest, nie? To oczywiście apokryf, który też nie wiem, czy jest autentyczny, ale on pokazuje, prawda, że nawet jak ktoś nie wierzy w te wszystkie rzeczy związane z wiarą, ale widzi człowieka, który dokonuje wielkich rzeczy, czy jakieś dobro, no to oczywiście uznaje jego autorytet. I tutaj mamy tak w przypadku Aramejczyków względem Elizeusza. Pamiętajcie, że często Izraelici nie uznawali władzy proroków, a poganie ją przyjmowali. To mam nadzieję, że kiedyś do tego dojdziemy. Taki typowy przykład to jest Jonasz, na który idzie do swoich wrogów ich nawracać.
Przepraszam, który cesarz odpisał?
O, już nie pamiętam. Nie pamiętam, musiałbym sprawdzić, bo to są niuanse i już tak nie pamiętam, bo to już dawno czytałem. Dalej, słuchajcie, kolejna rzecz. Aramejczycy nawet wobec Elizeusza chcą złożyć pewien dar, prawda? Tu mamy znowu powrót do tej historii, którą myślę, że pamiętacie, historię Naamana, prawda? Który był trędowaty i wziął te wszystkie dobra, żeby zostawić w Izraelu, jeżeli by został uzdrowiony. Pamiętacie, że Elizeusz nie chciał tych wszystkich dóbr, prawda? Natomiast tutaj znowu mamy tą sytuację, że Aramejczycy mają poczucie, że nie możemy przyjąć łaski za darmo, prawda? Jeżeli Elizeusz nam pomoże, no to dajmy mu coś, prawda? Odwdzięczmy mu się. To znowu jest gest pewnego szacunku. To jest gest, który pokazuje, że oni nie mają postawy roszczeniowej wobec proroka, prawda? Czy niczego nie starają się na nim wymusić wręcz, prawda? Zrób coś dla nas, bo inaczej zrobimy ci krzywdę. Nie, oni rzeczywiście przychodzą z taką dobrą wolą, z chęcią współpracy, co pokazuje, że rzeczywiście prorok Elizeusz oddziaływuje gdzieś poza Izraelem. Idźmy dalej. Prorok zapowiada zagładę całego pokolenia oraz nawet przyszłego pokolenia. Co to pokazuje? Prorok chce pokazać, że nie ma nadziei życia czy uniknięcia kary dla tych wszystkich osób, które są niesprawiedliwe. Pamiętajmy, że w tamtych czasach, dzisiaj mamy do tego inne podejście, natomiast w tamtych czasach była tak zwana, takie poczucie, że za każdy grzech Pan Bóg dokonuje natychmiast kary. Prawda? Więc oni tak to postrzegali. Ta teologia będzie się zmieniała. Bóg będzie się objawiał trochę jako inny Bóg, nie taki Bóg, który jest sędzią, który tylko rozlicza. Prawda? To szczególnie czasy Nowego Testamentu. To objawienie będzie postępowało. Natomiast na ten moment oni mają takie poczucie i Elizeusz i do tego przekonuje, że jeżeli się nie nawrócą, to nastanie kara. I teraz wracamy znowu do rzeczy, o których sobie już wielokrotnie mówiliśmy, ale tu jest taki punkt, kiedy zobaczcie, jakby to co jakoś chcę nakreślić. Mamy oś czasu. Da? I zobaczcie, że Pismo Święte tak regularnie, punkt po punkcie pokazuje działanie Pana Boga, wysyła nowych proroków, prawda? Najpierw sędziowie, prorocy i tak. To Bóg się objawia, prawda? Bóg działa dla Izraela, Bóg dokonuje wielkich rzeczy i zwróćcie uwagę, mamy punkt po punkcie gdzieś na tej osi czasu, że Izrael wraca do bałwochwalstwa, wraca do wróżb, wraca do grzechu, prawda? Mimo tego, że to objawienie postępuje, że coraz lepiej znamy Pana Boga, że coraz więcej cudów i ta historia zbawienia gdzieś się rozwija, to oni nieustannie gdzieś grzeszą i myślę, że to do czasów dzisiejszych jest i tak jakoś funkcjonujemy w takim poczuciu, że prawda, coraz więcej wiemy i my już żyjemy w czasach po zmartwychwstaniu Pana Jezusa, ale ciągle gdzieś ten grzech, wróżby, jakieś tam bałwochwalstwo ciągle się pojawia. Co ciekawe, to też jako taka ciekawostka, ale chcę, żebyście też o tym wiedzieli, to, co jest w Biblii, ma też potwierdzenie w archeologii. Dlatego, że jeszcze w tam 8-7 wieku, pomimo różnych reform religijnych, pomimo proroków i tak dalej, na przykład znajduje się monety w Izraelu, na których były obce bóstwa. Prawda? To pokazuje, że królowie oddawali jakąś cześć obcym bóstwom, że na różnych medalikach, na różnych monetach po prostu te obce bóstwa się pojawiają. Prawda? Więc to pokazuje, że odejście od politeizmu wcale nie było takie łatwe. To był długo trwały proces, który się dokonywał. Więc znowu oni wracają do różnych czarów, magii i tak dalej, chociaż prorok oczywiście jak zawsze będzie to piętnował. I teraz słuchajcie, chciałbym, żebyśmy sobie powiedzieli trochę o takiej niemiłej pani, ale warto o niej wiedzieć, ponieważ w Izraelu były dwie królowe. Pierwsza to była Atalia, a druga to była Aleksandra Salome. Dwie skrajnie różne to były postaci. Najpierw sobie powiemy o Atalii. Ona była, zobaczcie, ona idealnie wpisuje się w genealogię, rodziny królewskiej, prawda? Wnuczka króla Abriego, córka króla Achaba, matka również króla, za chwilę o tym sobie powiemy, bo to, tą historię trzeba rozwinąć. W każdym razie ona jest w tej genealogii królewskiej. To jest mniej więcej IX wiek przed Chrystusem. I co nam mówi Biblia o niej? Fanatycznie czciła Baala. Fanatycznie oddana Baalowi. Czyli oczywiście porzuciła gdzieś wiarę w jedynego Boga. Prawda? Oddawała cześć bóstwom. Dalej tekst Biblii mówi o tym, że ona była wręcz królową, która deprawowała lud. Która deprawowała innych ludzi. Zwróćcie uwagę, że w tamtych czasach król również, czy w tym przypadku królowa, miał autorytet, prawda? Miał autorytet, więc jeżeli ona oddawała cześć obcym bóstwom, to, to rzeczywiście no, ludzko jakoś naśladował. Nie miała ona w sobie nic z subtelności kobiety, raczej zaprowadziła czasy terrorów, mordów, i tak to funkcjonowało. Słuchajcie, ona po prostu wymordowała w zasadzie wszystkich potomków królewskich. Tutaj jest mała gwiazdka, to za chwilę o tym. Po prostu, ale plan był taki, żeby wymordować wszystkich. Nie udało się, bo jeden ocalał. Bo po prostu miała poczucie, że wszyscy jej zagrażają, tak? Co też pokazuje, że może tam nie wszystko było tak, jak trzeba w głowie, bo miała po prostu poczucie, że jeżeli wymorduje wszystkich potomków i potencjalnych następców tronu, no to oczywiście jej nikt nie zamorduje i będzie mogła sobie długo panować. Joszeba uratował Joasza, Joasz wtedy był małym dzieckiem, więc rzeczywiście, no to jest trochę taka historia, można powiedzieć, jak z bajki, prawda, że to jakieś tam młode dziecko gdzieś tam cudem zostaje uratowane wobec tego, że całe jego rodzeństwo, które mogłoby również pretendować potencjalnie do objęcia tronu, po prostu zostało zabite. Zwróćcie uwagę na taką rzecz, bo tu mamy ciekawą rzecz, że oczywiście panowanie Atalii jako kobiety jest pewnym wyjątkiem. No, takie były czasy, że kobiety nie obejmowały takich funkcji na całym Bliskim Wschodzie. Natomiast druga rzecz, o której warto byłoby powiedzieć, dorosła kobieta, która miała w zasadzie pełnię władzy, tak naprawdę zabijała wręcz dzieci, tak? No bo bała się, że małe dziecko jej odbierze władzę. To, co też pokazuje, że tam chyba nie do końca wszystko było tak jak być powinno. Ona ostatecznie została zabita w zamachu, oczywiście w zamachu stanu oficerów. Prawda? Czyli sami oficerowie wojskowi się zbuntowali przeciwko jej władzy i również ją zabili. Słuchajcie, i mamy czasy fatalne dla Izraela, ponieważ władzę przyjmuje ten cudownie uratowany Joasz, natomiast możemy sobie wyobrazić władzę sprawowaną przez 7-letnie dziecko, prawda? Oczywiście w takiej sytuacji ono jest w pełni sterowalne, co myślę, że tym oficerom, którzy zabili Atalię, wcale nie przeszkadzało. Natomiast no, państwo w tamtych czasach, które nie ma silnej władzy, pamiętacie, mówiliśmy sobie o czasach Salomona, który nawiązywał relacje gospodarcze, który podbijał i tak dalej. Słaby władca, który nie potrafi zarządzać, a oczywiście 7-latek, to jakie może mieć doświadczenie w zarządzaniu państwem, ludźmi i tak dalej, no to całe państwo karłowa cieje, tak? To państwo nie jest w stanie we właściwy sposób funkcjonować. Natomiast zobaczcie, to też pokazuje no pewną specyfikę tamtych kultur, tamtych czasów, prawda? Że tak naprawdę pochodzenie królewskie, chociaż nawet wydawałoby się to trochę irracjonalne, żeby dziecku powierzać taką władzę, to mimo tego, jeżeli ktoś miał pochodzenie królewskie, prawda? No, był w tej linii genealogicznej królewskiej, no to ta władza mu się po prostu należała. Tak? Chociaż wydawało się to słabym pomysłem, tak delikatnie mówiąc. Słuchajcie, więc następują czasy rozpadu i zawsze w takich sytuacjach oczywiście takie państwo jest łakomym kąskiem i tutaj dochodzimy do najazdu, którego dokonali Asyryjczycy. Ten najazd miał miejsce w latach 724-721 przed Chrystusem. To jest akurat taki bardzo ważny moment w historii Izraela. Samaria jako stolica padła w roku 722 i warto jakąś tą datę mieć tak w pamięci, ponieważ tak naprawdę z tej historii przed Chrystusem, no to upadek Samarii w 722 najazd Asyryjczyków, a później 586 zniszczenie Jerozolimy, upadek Jerozolimy, to będą dwa takie bardzo charakterystyczne daty, tak? To można powiedzieć, że to jest taka nasza bitwa pod Grunwaldem, taka ważna rzeczywiście data dla Izraela. Oczywiście te wydarzenia też poza Biblią mają potwierdzenie archeologiczne. Słabość tego państwa północnego, bo o nim mówimy, wykorzystali oczywiście Asyryjczycy. Słuchajcie, jak się czyta teksty historyczne na temat Asyryjczyków, to byli, no tak mówiąc wprost, najwięksi rzeźnicy świata starożytnego. Myślę, że chyba nawet do dziś mało kto, które państwo dokonywało takiego bestialstwa, jak robili Asyryjczycy, ponieważ nawet w czasach starożytnych była pewna sztuka wojenna. Asyryjczycy jej nie przestrzegali, prawda? Łącznie z zabijaniem kobiet, dzieci. Tego w czasach starożytnych raczej się nie robiło, prawda? Dzieci, kobiety nie stanowiły zagrożenia, one nie szły do walki, nie wychodziły na pole bitwy, więc raczej kobiet, dzieci się nie zabijało. Asyryjczycy nie mieli z tym żadnego problemu, prawda? Już nie będę tutaj mówił może o metodach bestialstwa, którego oni dokonywali, ale no, mówiąc tak wprost, tam, gdzie walczyli Asyryjczycy, to było całkowite zniszczenie. Biblia mówi o tym, że stolica padła, kiedy atakował Salmanasar III, natomiast teksty asyryjskie mówią o Sargonie II. Znowu, ten pewien taki rozjazd nie powinien nas dziwić. Mamy tutaj dwie możliwości wyjaśnienia tych różnic. Pierwsza różnica, Salmanasar III zaczął ten najazd, zobaczcie, on trochę jednak trwał, mogło mu się po prostu umrzeć i dzieła dokonał Sargon II. Natomiast druga możliwość jest taka, że tą samą osobę w różnych państwach, prawda, z różnej perspektywy, po prostu różnie nazywano, różnymi imionami nazywano i w tradycji tej hebrajskiej on został zapisany jako Salmanasar III, natomiast w tych tekstach asyryjskich jako Sargon II. Tak więc ta rozbieżność tutaj jest. Zobaczcie, mamy wręcz taki oryginalny tekst przetłumaczony z zapewnieniem Aszura, który daje mi osiągnąć moje cele, walczyłem przeciw nim. Oczywiście przeciw Izraelowi. Wywiozłem 27290 ich mieszkańców. Też nam pokazuje pewną skalę populacji. 50 wozów zabrałem dla moich królewskich armii. Samarię przekształciłem i uczyniłem większą niż wcześniej. Co nam to pokazuje? Po zdobyciu miasta, nawet trochę być może zniszczeniu, on odbudował miasto. Prawdopodobnie mury w dużej mierze zostały zniszczone. Odbudował miasto jeszcze większym, jeszcze piękniejszym. Prawda? Tak robili Asyryjczycy. Ludzi ze zdobytych przeze mnie ziem przesiedliłem, ustanowiłem nad nimi jednego z moich eunuchów jako gubernatora i nałożyłem na nich tribut i podatki jak na Asyryjczyków. Tak? To jest klasyka działania Asyryjczyków. O tym przemieszczaniu się ludności za chwilę sobie powiemy, bo oni to robili w sposób taki ciągły. Natomiast zdobywali miasta, można powiedzieć, swoją flagę tam wbijali, odbudowywali, inwestowali, żeby to miasto stawało się jeszcze większe i dzięki temu mieli kolejny punkt wypadowy na kolejne tereny, prawda? Wtedy to miasto płaciło podatki, dostarczało kolejnych żołnierzy i tak po prostu systematycznie to państwo się rozwijało i rzeczywiście Asyria osiąga ogromną potęgę. To jest, słuchajcie, ta technika wojenna, która do dziś jest stosowana, tak zwana salami, prawda? Czyli ziemia po ziemi odkrajamy kolejne kawałki nowego terytorium i dzięki temu możemy tam się zorganizować i znowu kolejny rok, kolejne terytorium zdobywamy. Tutaj mamy Sargona II, to jest relief z pałacu. Dzisiaj to jest oczywiście, to było oryginalnie na terenach Iraku, dzisiaj to jest oczywiście w Luwrze, prawda? Tak zwany wielki pomnik złodziejstwa, ale to już wam kiedyś mówiłem, na tym naszym muzeum, co się dało wyrwać, to żeśmy wyrwali. Chociaż Polacy z Egiptu podobno legalnie, ale nie jestem tutaj specjalistą. Zobaczcie więc, jeżeli Królestwo Izraela zostało podbite, tutaj mamy Samarię, prawda? To tak naprawdę Izrael już ma granicę z Asyrią, z wrogiem, prawda? Mówiliśmy sobie, że oczywiście ta Asyria to było gdzieś mniej więcej tutaj, prawda? Więc oni już zdobyli Aram, zdobyli tutaj tą ziemię, którą mamy zaznaczoną na niebiesku, Izrael, więc w zasadzie już tylko czekać, aż podbiją Judę i oczywiście pójdą dalej na Egipt. Asyrii to się nie udało, to państwo się rozpadło, ale oczywiście Babilończycy tego dokonali trochę później, o tym będziemy sobie na kolejnych spotkaniach mówili, bo to będzie 586 zdobycie Jerozolimy, prawda? Ale już mamy granicę po prostu z Asyrią, z wrogiem, tak? Więc to już zupełnie zmienia nam postać rzeczy. Dalej, musimy pamiętać, że z tych terenów ludzie zostali deportowani do Asyrii. To była klasyka gatunków, jeżeli chodzi o postępowanie wobec podbitych narodów na Bliskim Wschodzie. Wymieszać wszystkich ze wszystkimi. Wtedy, jeżeli mamy taki bałagan tych narodów, łatwo jest z ludźmi zarządzać. Nie zorganizują się, prawda? Nie będą tak jak Polacy walczyli o niepodległość, prawda? Jak się wszystkich wymiesza, prawda? To nie ma wtedy możliwości walczenia o niepodległość, nie przetrwa kultura, nie przetrwa tradycja, więc część ludzi wywożono do Asyrii, prawda? I w ten sposób tak naprawdę niszczono lokalną kulturę i niszczono pewną pamięć i tożsamość narodu. Słuchajcie, więc Biblia wprost mówi o tym, że upadek Samarii wynika po prostu z grzechów, których oni się dopuścili. To są te grzechy, które już dobrze znamy, wielokrotnie sobie o nich mówiliśmy, czyli wyżyny, gdzie czcili obcych bogów, stelle, prawda, które uznawali jakoś za bóstwa, słupy, te aszery, asztarty gdzieś tam na wzniesieniach, gdzie oddawali cześć obcym bogom, palenie kadzideł bożkom i oczywiście niedozwolone praktyki kultu, prawda, które oni uprawiali. Natomiast trzeba wziąć jeszcze pod uwagę jedną rzecz. Kiedy Samaria padła, to znowu coś, co my przerabiamy, prawda, w kontekście historii ostatniego roku, w sposób naturalny ludzie, wiedząc, kim są Asyryjczycy, jak bestialsko prowadzą wojnę, po prostu uciekali do Jerozolimy, do Judy, prawda? Mówi, może tam nie dojdą, może Judy nie podbiją i chronili się w Jerozolimie. Więc oczywiście z terenu Samarii mamy ogromną migrację teraz na teren Judy, prawda? To państwo oczywiście ono, jeżeli chodzi o granice, zostaje takie same, natomiast jest ogromny napływ ludności. To będzie moment, kiedy Jerozolima będzie się bardzo rozrastała. Dalej, zobaczcie, że oczywiście tutaj w Izraelu ci ludzie z jednej strony byli bardzo podobni, tak? Oni wszyscy pochodzili od Abrahama, mieli wspólnych przodków. Pamiętacie o tym, że tutaj było te 10 pokoleń, prawda? Tutaj tylko 2, więc tutaj były 10 pokoleń, więc oni pochodzili, mieli wspólne korzenie, natomiast przez lata, prawda, to mówiliśmy sobie, po czasach Salomona nastąpił podział, prawda, więc w sposób naturalny tu się wykształciła trochę inna kultura, trochę inne podejście do świata, do Pana Boga i tak dalej. O tym sobie mówiliśmy, więc to będzie miało naturalny wpływ na Jerozolimę. To będzie miało naturalny wpływ na tych ludzi, którzy tutaj będą mieszkali. No, od tego momentu też ci, którzy uciekli z Samarii, przyniosą swoje tradycje, swoje postrzeganie świata. Natomiast z całą pewnością bardzo mocno, liczebnie wzmocnią Jerozolimę. Prawda? Więc podbicie Samarii, to mamy ogromny czas po prostu migracji ludności. Tym, którym się udało zwiać, idą tutaj na południe, do Judy. Natomiast część oczywiście tutaj zostaje, a część zostaje przesiedlona do Asyrii. Dla Judy będzie to czerwona lampka. Tak? Bóg nie godzi się, nie zgadza się na takie postępowanie, na te wyżyny obcych bogów i tak dalej. Musimy coś zmienić w swoim postępowaniu, bo również nas dosięgnie kar. Myślę, że na tym dzisiaj zakończymy. Dziękuję. Chwała Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu, jako na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Jeszcze dla tych, co doszli, przypomnienie, że za tydzień ja mam wykład, nic nie ma i tu ustaliliśmy, że za 2 tygodnie ze względu na Boże Ciało też nie będzie, więc spotykamy się